Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Zacznę dzisiaj może nietypowo zupełnie, bo to już jest kolejne spotkanie, za które wszystkim dziękuję, bo ja jestem w bardzo wygodnej sytuacji, tylko przychodzę i mówię, a inni organizują spotkanie. Jest to duży trud, za który bardzo dziękuję. I zacznę nietypowo dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest szczególna niedziela, druga niedziela Wielkiego Postu jest poświęcona świętemu Grzegorzowi Palamasowi. To musi być bardzo wielki święty, jeżeli mu poświęca się całą niedzielę i tak w szczególnym okresie roku liturgicznego. Nie mogłam nie napisać o świętym Grzegorzu Palamasie w tej książce. Poświęciłam przede wszystkim jemu specjalny rozdział w środku mniej więcej książki Mnich i odrodzenie. Tym mnichem jest właśnie Grzegorz Palamas. Osobiście dość długo dojrzewałam do tego tematu. Kilka razy byłam w Salonikach, pokłoniłam się mszczom świętego Palamasa, ale zaczęłam swoje poszukiwanie wiele lat temu od lektury Johna Mayendorfa, jego książki o świecie bizantyńskim. Czytałam ją w wersji rosyjskiej i on mi zaczął odpowiadać na pytanie, które mnie nurtowało od lat kilkudziesięciu. A nurtowało mianowicie takie pytanie. Mnie jako osobę o wykształceniu humanistycznym, a czego nie dowiedziałam się na żadnym etapie edukacji. Dlaczego Zachód przyjął taką periodyzację kultury, a Wschód nie do końca w nią się wpisuje, nawet jeżeli i nazywa średniowiecze odrodzenie z najważniejszym prądem, humanizmem, potem barok, klasycyzm, romantyzm i czasy współczesne, to ta kultura jak gdyby nie przystawała do tej periodyzacji. I właśnie święty Grzegorz Palamas mi wiele wyjaśnił. Otóż była połowa wieku XIV. W końcu wieku XIII urodził się Grzegorz Palamas w Konstantynopolu w rodzinie arystokraty, zbliżonej oczywiście do dworu rządzącego, ale jego ojciec wcześniej umarł. I został się on, matka, dwie siostry i dwóch braci. I dużo sług. I wtedy Grzegorz Palamas, będąc w zasadzie dzieckiem, zaproponował, żeby matka, część sług i jego siostry poszły do monasteru, a on z braćmi też udał się do monasteru, ale na świętą górę Athos. Jak tak policzyłam, to miał wtedy około 10 lat, więc był faktycznie dzieckiem. I na Athosie od razu zaczął surowy podwig. Proszę sobie wyobrazić, arystokrata, który opływał we wszelkie dostatki i któremu ówczesny cesarz Andronik II Palaiolog obiecał błyskotliwą karierę. Andronik II Palaiolog też był nietypowym cesarzem. Powiedziałabym, że był bardziej mnichem w swoim zachowaniu, a na pewno opiekunem ludzi sztuki i ludzi uczonych. Politykiem był, prawdę mówiąc, miernym. I właśnie przez kilka lat podwizał się na Athosie Palamas, ucząc się tradycji hezychastycznej, modlitwy Jezusowej, strzeżenia umysłu, nieustannego trwania, to po słowiańsku lepiej brzmi umysłu, duszy przy Bogu. Zawsze trzeba mieć nauczyciela w tradycji duchowej wschodniej. Nie można na swoją rękę rozwijać się duchowo, ponieważ to grozi popadnięciem, jak święci mówią, sidła szatana. Kto był jego nauczycielem? Też święty o imieniu Grzegorz, nazywany Grzegorzem z Synaju, który tą tradycję poznawał na świętej górze Synaj, można powiedzieć kolebce monastycyzmu hezychastycznego, gdzie w VII wieku, pod koniec VI, podpisał się z kolei święty Jan Klimak. I to, ta szkoła była atoska dla niego niezwykle ważną. Po mniej więcej 20 latach został zaproszony do Salonik, gdzie przyjął święcenia kapłańskie, a mniej więcej przed połową XIV wieku został biskupem Salonik. I jeszcze wracam do tego, jakim był słupem milowym, latarnią morską dla całego chrześcijaństwa wschodniego. Jeżeli Saloniki są nazywane miastem Theo Hagiotokos, czyli rodzącym świętych, i zrodziło ich 363, to zaszczytu patrona, że tak powiem, drugiej niedzieli prawosławie w Wielkim Poście doznał jedynie Grzegorz Palamas. Czasy były bardzo burzliwe. Nie tyle może w sensie wojen, ile w sensie prądów intelektualnych w połowie XIV wieku. Otóż zachodnie chrześcijaństwo zaczęło interesować się ludzie zachodu prądami hellenistycznymi, pogańskimi. Oni po raz pierwszy zetknęli się ze światem nauki i sztuki heleńskiej po wyprawach krzyżowych, szczególnie po IV w 1204 roku, kiedy zachodni rycerze dosłownie złupili i zniszczyli Konstantynopol do tego stopnia, że on już nigdy się nie podźwignął, tylko przez dwa mniej więcej stulecia z okładem dogorywał aż do 1453 roku. Ale jednocześnie wywieźli stamtąd mnóstwo relikwii, umieścili w swoich kościołach, księgi też, których nie spalili, bo też bardzo dużo spalili, i bogactwa zagarnęli, ale dotarli również do, w ten sposób do filozofii antycznej, filozofii głównie Arystotelesa i Platona. I zwyczajnie nią się zachwycili. A dlaczego się zachwycili? To moja interpretacja. Pewnie tak sobie po ludzku, że im bardziej pasowała pogańska filozofia, która była życzliwsza, łagodniejsza dla człowieka, która pokazywała ważność człowieka, a nie tyle ważność Stwórcy. Zrywała w jakiś sposób relacje między człowiekiem a Bogiem. I był taki mnich, Paruam słowiańskim nazywanym, mnich z Kalambrii inaczej nazywamy. Kalambria to jest południowa część półwyspu Apenińskiego. Był on Grekiem, uczonym, intelektualistą, miał ogromny wpływ na ludzi tamtej epoki. Także na uczonych w Konstantynopolu, bo tam także wykładał na Uniwersytecie Cesarskim. I wybuchł ostry spór. Jeden z najostrzejszych sporów, jakie przeżyło chrześcijaństwo i w ogóle Europa. I był to spór między Palamasem i Paruamem. Palamas, który wiedział, co to jest tradycja hezychastyczna, nieustanna modlitwa Jezusowa i co to są niestworzone energie Boże, których zapewne sam doświadczył poprzez doświadczenie mistyczne, ciągle mówił, że my nie możemy oprzeć się jedynie na rozumie. tak jak proponował Barlaam i świat zachodni. Szczególnie po nauczaniu świętego Tomasza z Akwinu, to jest wiek XII, czy świętego Augustyna, to dużo, dużo wcześniej, bo żył na przełomie wieków IV i V, tak po połowie w każdym wieku mniej więcej. I Zachód zaufał rozumowi, a Wschód powiedział nie. Bóg stworzył człowieka całego i obdarzył go nie tylko rozumem, ale także i duszą, umą. A dusza, um pozostaje ciągle w kontakcie z Bogiem. Szczególnie jeżeli modlimy się, jeżeli dajemy jałmużnę, jeżeli pościmy, jeżeli żyjemy zgodnie z przykazaniami Bożymi. I my nie możemy ograniczyć się jedynie do rozumu, bo rozum człowieka może sprowadzić na manowca. Ja dodaję od siebie, obserwując różne wieki, że rozum może usprawiedliwić wszystko. Może usprawiedliwić Holokaust, zbrodnie, może nazywać tych, którzy zabijali, bohaterami, może usprawiedliwić jednopłciowe małżeństwa, może usprawiedliwić w zasadzie każdy grzech. Dusza tego nie zrobi. I spór był rzeczywiście ostry, bo Zachód uwierzył Barlaamowi, ale też i śmietanka intelektualna Konstantynopola też była skłonna uwierzyć Barlaamowi. Tym bardziej, że po raz pierwszy Zachód się bogacił, bo całe średniowiecze, te 1000 lat, należały do Wschodu, do Konstantynopola. A po wyprawach krzyżowych szczególnie zaczął się bogacić Zachód. Czyli księstwa, które znajdowały się na Półwyspie Apenińskim, ludy germańskie i dzisiaj mówimy francuskie, frankońskie, czyli Wenecja, na przykład Genua, Padwa. I po raz pierwszy intelektualiści Wschodu, Konstantynopola, zobaczyli, że na Zachodzie nie tylko mieszkają ciemni, okrutni rycerze, ale także i światli ludzie, intelektualiści i bogaci ludzie. I dlatego to było takie znaczące, ten spór. Jednak na nasze szczęście na Wschodzie zwyciężył Palamas. Gdyby nie zwyciężył, weszlibyśmy w tą rzekę, która zachodnią, która zawróciła w stronę filozofii pogańskiej, heleńskiej, starożytnej, i roztrzaskalibyśmy o brzegi tej rzeki naszą całą średniowieczną, tysiącletnią, bardzo bogatą tradycję. Czym byśmy byli teraz? Nie mielibyśmy ani takiej modlitwy, jak dzisiaj przeżyliśmy, ani każdej innej liturgii, ani takiej bogatej duchowości w naszych monasterach, ani tak bogatego śpiewu, ani tak bogatej ikony, ani sztuki, bo ja wierzę, że sztuka wyrasta jedynie na żywym doświadczeniu kontaktu z Bogiem, bo sztuka, która nie wyrasta w ten sposób, jest jakimś falsyfikatem. Ona zaczyna schodzić na jakąś ornamentykę tylko, albo zaczyna tylko prowokować, prześcigać się w pokazywaniu tego, czego człowiek wstydził się dotychczas pokazywać, albo w pokazywaniu brzydoty. I gdyby nie Grzegorz Palamas, moglibyśmy nie być tym, kim jesteśmy. Ale on nie był samotny. Z nim była cerkiew. I proszę sobie wyobrazić, jak ważny to był spór, kiedy cerkiew Konstantynopola zwołuje 2 sobory w związku z tym. W 1341 jeden po drugim. Jeden sobór w Pruszkankach Hagia Sofii, w czerwcu, a drugi już w sierpniu. A po 10 latach kolejny sobór, 1351 rok, kiedy ostatecznie została zatwierdzona nauka Grzegorza Palamasa o niestworzonych energiach. Co to są niestworzone energie? Kiedy my jesteśmy na Świętej Górze Grabarce każdego roku, o tym często przypominają nasi duchowni kaznodzieje, nasi władcy, bo niestworzona energia była na Świętej Górze Tabor podczas przemienienia Pańskiego, przemienienia Chrystusa, i zobaczyli najbliżsi uczniowie tą jasność, w której sijał Chrystus. To się powtarza każdego roku podczas Wielkiej Soboty w Jerozolimie, w kaplicy Grobu Pańskiego. To jest niestworzona energia, czyli my nie możemy bezpośrednio doświadczyć Boga, zobaczyć Jego, ale możemy mieć kontakt poprzez niestworzone energie. Ale na to trzeba zasłużyć. I tak jak niedawno przeczytałam, nie pamiętam u kogo, wiem, u Krzysztofa Leśniewskiego, kiedy omawiał kanon świętego Andrzeja z Krety, współczesnego badacza, profesora z Lublina, on pisze, że Bóg daje nam różne blaga. Rozum wszystkim daje, intelekt. Mniejszy, większy, ale wszystkim. Ale dusza, czyli to, co pozwala nam na dar wiary i dar kontaktu z Bogiem, nie wszyscy otrzymują. I na ten dar trzeba naprawdę zapracować. I właśnie o tym mówił Grzegorz Palamas, że rozum to nie wszystko. Rozum jest potrzebnym narzędziem, ale potrzebna jest dusza i nieustanny kontakt z Bogiem. Wtedy człowiek całościowo się przemienia. Nie będę już wchodziła w te kwestie dualizmu, kiedy tradycja antyczna ciągle podkreślała dualizm, potem świat zachodni wszedł w dualizm, czyli to rozdzielenie duszy i ciała. Grzegorz Palamas mówił, człowiek jest całością i jako całość powinien się przemieniać. To ja tyle, ojcze, z okazji niedzieli świętego Grzegorza Palamasa. Od tego tematu nie zaczynałam, bo to jest jeden z tematów, a tematów jest ponad 10 poruszonych w tej książce, ale zawsze podkreślam, że najważniejszym dla mnie tematem i taki padusze i najtrudniejszym do ogarnięcia, asensowania, jak mówią Białorusini, i do napisania był rozdział ruski. I rozdział ruski jest najobszerniejszy i rozpoczyna tą książkę. To tak jak ta periodyzacja mnie niepokoiła, jeszcze do tej periodyzacji wracam, więc Wschód nie przeżył tak naprawdę ani odrodzenia, ani humanizmu, czyli stawiania na pierwszym miejscu człowieka. Zawsze uważał, że Bóg jest na pierwszym miejscu, więc dlatego trudno jest mówić o humanizmie czy odrodzeniu. My w zasadzie powinniśmy ciągle tkwić w średniowieczu, ale ja średniowiecze bardzo cenię osobiście. A pierwszą osobą, która w moich oczach doceniła średniowiecze, to był Jacques Ledoux, kiedy z fascynacją, będąc studencką, przeczytałam jego książkę pod tytułem Jesień średniowiecza. I wtedy dowiedziałam się, że to nie tak, że mówi się wieki ciemne, wieki jasne. Wieki ciemne to jest średniowiecze, a jasne to jest odrodzenie. I my w tym nurcie powinniśmy płynąć w wiekach średnich. One dla nas, dla Wschodu, dla Konstantynopola, dla Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, dla Bizancjum były niezwykle ważne. Ale teraz przechodząc do ruskiego. Po napisaniu książki ciągle mnie ten temat nieustannie interesuje. ciągle interesuje kwestia języka, na przykład w jaki sposób się język ruski rozwijał. Dlaczego na przykład nasi przodkowie przyjęli chrześcijaństwo z Konstantynopola, a nie z Zachodu, bo przecież też moglibyśmy być bliscy przyjęcia chrześcijaństwa z Zachodu, bo jaka była wtedy sytuacja, że tak wrócę do tego tematu. Otóż wiek X był dla europejskich narodów wiekiem wyboru wiary. To też był wiek gorący. Wiaczesław, król Czech, chrzci się w drugiej dziesiątce wieku X. Mieszko I, wiadomo, 966 rok. Władca Węgier w podobnym czasie. Potem władca Szwecji, potem władca Norwegii, Olaf, który był zaprzyjaźniony z naszym świętym Włodzimierzem. A Ruś Kijowska miała bardzo bliskie kontakty, nie tyle z Bizancjum wtedy, ile z Europą Zachodnią, północno-zachodnią, właśnie z Czechami, z Polakami dzisiejszych, używając dzisiejszej terminologii, i z północno-zachodnią Europą, czyli dzisiejszą Skandynawią. I taki przyjaciel, Olaf, bardzo namawiał świętego Włodzimierza, żeby przyjął chrzest obrządku zachodnim. Wyprawiały się misje w tą stronę i na zachód, i z zachodu na wschód. I wiemy, że księżna Olga w połowie X wieku, dokładnie 1958-1960 rok, udała się do króla niemieckiego Ottona, żeby ewentualnie przyjąć chrzest. Ale potem światopełk w 1973 też udał się do króla Ottona. A Niemcy wysyłali swoje misje misyjno-dyplomatyczne, żeby ochrzcić Rusinów. Jednak Włodzimierz Święty wybrał Konstantynopol, Bizancjum. Mimo że dzieliło go Morze Czarne, a ono było i szlakiem handlowym, ale jednocześnie było dość niebezpiecznym morzem, ponieważ zwyczajnie tam czekali na handlowców i inne misje piraci. A jednak wybrał Konstantynopol. Dlaczego? Ojciec Witalij Barabój, znawca świata bizantyńskiego, wielki intelektualista i człowiek dyplomacji cerkiewnej XX wieku, Gienek Czykwin, zna go osobiście, ja nie miałam okazji poznać, mówi, że dlatego, że Europa Zachodnia na ten czas nie miała nic ciekawego do zaoferowania naszym przodkom z Rusi Kijowskiej. Natomiast Bizancjum miało wszystko. Miało wspaniale rozwiniętą teologię, mogła uczyć, jak powinna wyglądać szkoła dyplomacji, mogła uczyć architektury, śpiewu, mogła uczyć praw, mogła ogarnąć całe życie i wydźwignąć je na wyższy poziom. A Kijów wtedy należał do jednych z najbardziej rozwiniętych miast w Europie. Oczywiście, że Konstantynopol był najwspanialszą stolicą czasów średniowiecza. I dlatego Włodzimierz Święty wybrał ten kierunek. Potomni na ten proces różnie patrzyli. niejaki człowiek ruski, że tak powiem, zapadnik, bo w historii filozofii i idei rosyjskich byli ludzie, którzy byli przywiązani do wschodnich idei, ale i byli tacy, których nazywano zapadnikami, powiedział, i to w XX wieku w Paryżu w 1981 roku jego książka się ukazała, Czadaje, że ogromnym nieszczęściem dla Rusi Kijowskiej i ruskich narodów było przyjęcie chrześcijaństwa ze wschodu, ponieważ nie dołączyli do wielkich cywilizowanych narodów. Po 1000 latach, tak powiedział. Z kolei ojciec Witalij Barabój, który wiele lat spędził na zachodzie w Szwajcarii, reprezentował cerkiew ruską w różnych strukturach międzynarodowych, ma zupełnie odmienne zdanie. I ja z tym zdaniem absolutnie się zgadzam. Bo my nie zawsze sobie uświadamiamy, co otrzymaliśmy. Patrzymy często tylko pod kątem bogactwa liturgicznego, ale powinniśmy też i spojrzeć pod kątem jednania ziem ruskich. Dzisiaj możemy spojrzeć na mapę Europy Zachodniej. Uważana jest za bogatszą oczywiście od wschodniej, tak jest pod względem materialnym. Ale jakaż ona jest rozdrobniona na różne państewka. Unia Europejska próbuje łączyć ten organizm. Ale jeśli Unia nie sprawdzi się, to Europa Zachodnia, no poza Francją, Niemcami silnymi bardzo, jest naprawdę bardzo drobno państwowa, jak udzielne księstwa. Na wschodzie, gdyby nie chrześcijaństwo i gdyby nie ta idea jedności ziem ruskich, która była bardzo podtrzymywana przez wieki, przez Konstantynopol, potem przez Moskwę, a wcześniej jeszcze przez Kijów, moglibyśmy mieć tak samo rozdrobnioną mapę. Bo przecież stare plemiona, stare księstwa, typu Razańskie, Twerskie, Nowogródzkie, Niżniegorodzkie, Moskiewskie, Pskowskie. Wszystko to było księstwa rozdrobnione. One mogłyby tworzyć swoje państwa. Nie mówiąc już o naszych granicach, księstwo halickie mogłoby powstać, Ruś Biała, Czerwona i bylibyśmy rozdrobnieni. Nie stanowilibyśmy żadnej jedności. A cerkiew Konstantynopola, wschodnia cerkiew, bardzo dbała o tę oikumenę, o tę katholiką, jak to się z grecka mówi, co znaczy powszechny, dotyczący wszystkich, bo to słowo zostało, pochodzi z greki. Tyle, że przez Zachód zostało bardziej przyswojone niż przez nas. I Konstantynopol, oczywiście widząc w tym i swój interes jednoczenia się z ogromną Rusią, ale i patrząc na interes Rusi, posyłał swoich metropolitów na ziemię ruskie. I na początku, przez kilka wieków, najpierw byli tylko metropolici pochodzenia greckiego, a potem co drugi. Jeden Grek, jeden ruski metropolita. Ale przez to, a potem już byli Ruscy. Przez to ta jedność była zachowywana. Ale sąsiadem zachodnich ziem ruskich jest korona polska. I korona polska nie miała dokąd się rozwijać, jeśli chodzi o ziemię zachodnie, bo tam byli silni Germanie, Frankowie i ona w swój rozwój terytorialny jedynie widziała na wschodzie. W związku z tym organizowano i misje, i wyprawy wojenne. I w połowie XIV wieku, właśnie dokładnie wtedy, kiedy Grzegorz Palama stoczył swój spór z Paruanem, Kazimierz Wielki, ostatni Piast, rozprął granicę wschodnią swojego państwa i wyruszył na ziemię typowo ruskie. Już po 3-4 wiekach ich chrystianizacji. I wszedł na Podolę i na Wołyń. Zagarnął. I gdyby przyjął zasadę nie ruszać kulturowego plastu, jak to się mówi po rosyjsku, warstwy religijno-kulturowej, cywilizacyjnej tych podbitych ziem, może byłoby łatwiej. Ale to jest gdybanie historyczne. Jednak król Polski zdecydował, że te ziemie trzeba latynizować i polonizować. I od tego czasu zaczął się ten proces. Witali Barabój, ojciec Witali Barabój nazywał go Drang nach Ostem. Kiedy korona szła na wschód, powiększała bardzo swoje terytorium i kiedy zawsze próbowała te ziemie latynizować i polonizować. A te ziemie tworzyły państwo, które się nazywa w historii Wielkie Księstwo Litewskie, w pełnej nazwie to brzmi Ruskie Kirmuckie, ale było przede wszystkim Wielkim Księstwem Ruskim. Zresztą później nazwa Rzeczpospolita Obojga Narodów. Nie wiem dlaczego, ale powinno być tak, że na przykład Hiszpanów i Katolończyków mogłoby być księstwo i nazwano by imieniem. Tutaj powinno być nazwane według mnie Rzeczypospolita Narodu Polskiego i Ruskiego. A jeżeli się nazywa Rzeczpospolita Obojga Narodów, to wtedy my dokładnie nie wiemy jakich narodów, a ponieważ jest księstwo litewskie, to w powszechnym bardzo mniemaniu myśli się, że to są Litwini. A według historyków na tym ogromnym księstwie litewskim, które rozciągało się, to ono rozciągało się od Morza do Morza, czyli od Morza Czarnego do Bałtyckiego. Polska później mówiła od Morza do Morza, ale przez to, że weszło na tę ziemię, to 90% ludności to byli ludzie ruscy. I ja jak właśnie parę dni temu czytałam, jest duże prawdopodobieństwo, że przed chrztem oficjalnym Rusi 988 rok na 100 lat wcześniej mogła tutaj dotrzeć misja cyrylometodiańska. Bo na południowe ziemie współczesnej Polski na pewno dotarła. Na pewno dotarła do Krakowa, do Wisielicy, a przecież Lwów, Kraków to nie są duże odległości i mogła dotrzeć również na Wołyń i Podolę. Bo sama osobiście stawiam takie pytanie. Dlaczego Włodzimierz Wielki, ja myślę, że od jego imienia pochodzi nazwa Włodzimierza Wołyńskiego, już 4 lata po chrzcie oficjalnym zakłada katedrę we Włodzimierzu Wołyńskim i monaster po Włodzimierzu Wołyńskim. Tam było kilka monasterów, nie jeden, bo zaraz później został założony zimny monaster, w którym na pewno wielu z nas było i to monaster, który ma teraz ponad 1000 lat. Ja osobiście nie wierzę, że od razu po chrzcie 4 lata ziemia i lud były na tyle dojrzałe, żeby przyjąć fundację katedry i monasteru. Tam musiało być wcześniejsze chrześcijaństwo. Musiała być misja cyrylometodiańska. Że przy brzegu Morza Czarnego było chrześcijaństwo wschodnie dużo wcześniej, to my wiemy, Chersones na przykład, ponieważ tam docierali kupcy greccy. Tam szła droga od Waryków do Greków, czyli od państw skandynawskich dzisiaj do Konstantynopola. Tam były osady kupieckie i tam działali misjonarze i tam znaleźli w końcu relikwie świętego papieża Klimenta, święci Cyryl i Metody, więc tam na pewno. Ale u nas tutaj, pod naszą granicą, pewnie przekraczając naszą granicę, pewnie i na tą mszczyźnie działała misja cyrylo-metodiańska. Ale to wszystko są jeszcze hipotezy, domysły, bardzo prawdopodobne. Tutaj potrzebne są naprawdę gruntowne badania historyków, żeby to stwierdzić. I teraz właśnie przychodzi rok Unii Krewskiej, 1385 rok, kiedy ten wielki organizm Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ruskiego i Żmudzkiego łączy się w unii personalnej z koroną. Korona wtedy była malutka, taką stanowiła wyciągniętą, długą wstążkę, bardzo niebezpieczną dla ochrony granic, bo jeżeli granice są rozciągnięte, to wiadomo, że trudniej chronić niż takie, które zamykają się w jakimś kole. I po przyłączeniu w unii personalnej zaczęła kroczyć w kierunku mocarstwa europejskiego. No ten krok zrobił Władysław Jagiełło. Historycy wschodni jednoznacznie mówią, że był on na pewno ochrzczony w cerkwi prawosławnej i miał na imię Jakub. Chociaż historycy polscy mówią, że przyjął chrzest, czyli był nieochrzczony w wieku 36 bodajże lat. No i przyjął jednocześnie chrzest Litwy. I dla nas, prawosławnych ruskich, jest to bardzo krzywdzące, jeżeli historycy oficjalnie w Polsce mówią, że Litwa przyjęła chrzest dopiero w 1387 roku jako ostatnie państwo w Europie. A ja w tej książce stawiam wiele pytań. Jak to możliwe, że... Bo niedawno byłam, kilka lat temu chciałam bardzo pojechać do monasteru Łowrzyskiego, po dowiedzeniu się, że jest taka księga zabytkowa jak Ewangelia, która znajduje się w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. I chciałam po prostu dotknąć tej ziemi, zobaczyć, gdzie mogła zrodzić się Ewangelia w XIV wieku przed chrztem oficjalnym Polski. Jak to się stało? Kto założył ten monaster? On ma wielofazowy oczywiście rozwój. I tym tematem zaczynam rozdział nadniemny, ale został założony bardzo dawno przez księcia Wojsiełka, nie księcia litewskiego, a wielkiego księcia litewskiego, czyli jakby króla, bo książąt było dużo, wiadomo. Dowiaduję się też po napisaniu tej książki już, że było około 70 książąt litewskich, którzy byli ochrzczeni w cerkwi prawosławnej. I taki Wojsiełk, syn Gedymina, jest prawosławnym, wybiera mniejszą drogę. Staje się i księciem, ale jednocześnie i mnichem. I ma też swoje związki z ziemią chełmską, zresztą na której został pochowany. Ale w pogańskiej Litwie jest monaster, jest Ewangelia pisana, która wspaniale została napisana, bo dotrwała do dni dzisiejszych. No przecież to są podstawowe pytania, które powinni zadawać nie dziennikarze, a poważni historycy. Albo kolejne pytanie, jak to możliwe, że trzej greccy męczennicy, Jan, Eustachy i Antoni, pastradali w pogańskiej Litwie. I to nie byli prości ludzie. Nie. to byli dworzanie. Oni byli, służyli na dworze wielkiego księcia litewskiego. I kaźń miała miejsce na 40 lat przed oficjalnym chrztem Rusi. Litwy oczywiście. I to samo, dlaczego cerkwie są w przyjeżdżam do Wilna i patrzę, że główne świątynie przy głównej ulicy nazwanej Wielką Dziedzia, czy jak to tam z litewskiego, to znajdują się to cerkwie przy głównym trakcie. Kościoły są trochę dalej odnawione, oddalone. Więc kupuję książkę, udało mi się kupić o cerkwiach wileńskich i czytam, kiedy one były założone. Wszystkie przed oficjalnym chrztem Litwy. Więc po prostu dochodzę do wniosku, że jeżeli my sami nie będziemy się wgłębiać w historię, analizować jej, doceniać naszego bogactwa, to nam nikt klapę z oczu nie zdejmie i będziemy tak prowadzeni jak ślepi i wszystko nam można będzie wmówić i można będzie wmówić, że cała Ruś to jest niecywilizowana, to jest Azja, to jest kompletny brak kultury, to jest brak jakiegokolwiek dorobku w literaturze i tak dalej, i tak dalej. I przez to nasi uczniowie są tak uczeni. Ja też tak byłam uczona. To jest bardzo zadziwiające, że ja jako była studentka polonistyki, nie wiedziałam nic o ruskiej kulturze w sensie piśmiennictwa. A będąc obywatelką Rzeczypospolitej, która była Rzeczypospolitą obojga narodów, czyli polskiego i ruskiego, wydaje mi się, że obowiązkiem programu nauczania jest także przynajmniej w zarysie pokazać na podstawowe dzieła literatury ruskiej. Ona była związana głównie z cerkwią, bo takie były czasy i taki jest wschód. Ale to nie znaczy, że cerkiew jest czymś gorszym. Na odwrót. Ona jest przewodnikiem jednającym ziemię i prowadzącym nasze dusze do Boga. Więc dla nas jest czymś najważniejszym. Bez cerkwi my byśmy w ogóle zagubili się indywidualnie i jako ci, którzy mają poczucie wspólnoty pewnej. A były nie tylko Ewangelie przecież. Były i latopisy, chociażby świętego Nestora, latopista, gdzie jest powieść Wremienny Let, odkuda paszła jest ruska ziemla, odkuda naczali gniazd żyć kijewskie gniazie. To taki jej tytuł długi, dzisiaj taki się nie nadaje. Ale były też i chaszczenia, czyli opisy pielgrzymowania do Ziemi Świętej na przykład. I takie chaszczenie z XII wieku Daniela było wzorem tego typu literatury polonistycznej przez 3 wieki. Ja mówię, nasze pisanie, moje pisanie przykryje kurz po paru latach i wszyscy o nim zapomną. A chorzczenie było przepisywane w setkach rękopisów i było wzorem literatury pielgrzymkowej. Nie wiemy o kronikach litewskich, nazwanych Bychowcami, jego odkrywcy XIX wieku. Nie wiemy nic o trochę wiemy, ale nieoficjalnie w nauczaniu. o statusie Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli w zbiorze praw w trzech redakcjach się ukazało 1562-1566-1588. I ciągle mówię o oficjalnym nauczaniu. O Biblii Ruskiej Franciszka z Koryne 1517 i potem kolejne księgi wydawał w Pradze, potem w Wilnie, czy jego inne rzeczy. Dość powiedzieć, że jedynie w polskich zbiorach, głównie w Bibliotece Narodowej, mamy około 1000 cerkiewno-słowiańskich rękopisów. A to przecież nie jest najbogatszy zbiór, ponieważ jest i Wilno, Petersburg, Moskwa, Lubliana. I czyli jakie bogactwo ocalało po naszych przodkach, a ile spłonęło przez ziemię białoruskie, przechodziły wszystkie wojny. Wszyscy rycerze zachodni ciągnęli przez ziemię białoruskie praktycznie. I Napoleon ciągnął, pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. I w czasie potopu szwedzkiego i w czasie wojny o dostęp do Bałtyku, początek XVIII wieku, wojna dwudziestoletnia. Bywało tak, że na Białorusi jedna trzecia mieszkańców albo i połowa nie przeżywały tych wojen, a potem za nimi ciągnących się epidemii i głodu. I palono, mnóstwo palona po drodze. I jeżeli nie będziemy badać tej spuścizny, to uwierzymy, że jesteśmy właśnie niecywilizowani, że Białorusini na przykład nie mają nawet swojej gramatyki, jak mówił Czesław Miłosz, noblista, który jest literaturoznawcą i poetą, a nie wie, że w 1618 wieku wyszła słynna gramatyka Meletiusza Smotryckiego. I tak dalej, i tak dalej. No tak, no właśnie chodzi o to, że cerkiew naprawdę genialna była w jednoczeniu ludzi. Zaczynam od tej granicy cywilizacyjnej, czyli od profesora Pawłuczuka Włodzimierza, który siedzi ze swoim wujem w Rybołach i którzy między sobą kaworzą. I wuj, profesor wiadomo, często jeździ po świecie, a wuj chce wiedzieć, czy on jeździł do ruskich, czy do polskich. Ale moja mama podobne zadaje pytania. Ja mówię, kiedyś z Brazylii wróciłam, a ona się zapytała tam ruskie czy polskie. Tak, taka jest mentalność i ja jak zbliżyłam się do tego tematu, to bardzo doceniłam tą mentalność. Ona jest naprawdę mocno ugruntowana, ona ma historię tysiącletnią. To my możemy tak się podśmiewać z naszych tam przodków, że oni nie rozumieją pojęć współczesnych, że nie rozumieją nowoczesnych narodów, bo przecież teraz są Białorusini, Ukraińcy i tak dalej, ale to oni przechowali skarb jedności narodu ruskiego, a nie my, bo na nas już tak zadziałało, że my potrafimy mówić, że Moskal to jest nie nasz, czy tam ruski tak zwany, my nie wiemy nawet, co to znaczy ruski. Ja w tej książce spróbowałam sformułować pojęcie, co to ruski. I właśnie to cytowałam Cabarowoja, który mówił na 400-lecie Unii Brzeskiej w Brześciu, że ruski to ja i ty, a on jest Białorusinem tak we współczesnym pojęciu, czyli ty Ukrainiec i ja Białorusin. To my jesteśmy rdzeniem tej ruskości, która tutaj była od Rusi Kijowskiej po Nowgorod, ale potem my pod naporem latynizacji i polonizacji zaczęliśmy tracić jakby to pojęcie ruskości, nas jednających. I ja się obawiam, że gdyby nie Moskwa wydźwignęła się w pewnym okresie po upadku Tataromongolskiego imperium, A w tym bezsprzecznie pomogła cerkiew, bezsprzecznie, bo tutaj też dużo pisze o tym, jaka była rola monasteru Trojcy Świętej Latry. I także gdyby nie Moskwa przejęła tą całą tradycję bizantyjsko-ruską, to po nas mogło nie zostać śladu. A teraz nadal na ogromnej przestrzeni Eurazji jest ta ruskość. I chodzi o to, że komuś zawsze zależy na walce z ruskością. Jak była wprowadzana Unia, to już o tym też nie ma w książce, to mówiono, nie ma Rusi. Takie było hasło jezuitów. Siedząc na ziemiach ruskich, ewangelizując w tradycji rzymskokatolickiej te ziemie, zakładając swoje kolegia w Połocku, w Witebsku, w Orszy, gdzie tylko można było w Wilnie mówić, nie ma Rusi. No to pytanie, a co jest? Gotowa odpowiedź. Jest Polska i jest Moskwa. Tak wtedy odpowiadano. A Moskwa jest schizmatycka. Bo Rusi to już nie ma. Albo kiedy były próby rozmów między unitami zaraz po zawarciu Unii a prawosławnymi, ciągle nie dopuszczano do tych rozmów. Dlatego, że mówiono, a jak może ciemność rozmawiać ze światłością? Ciemność wiadomo, gdzie była i wiadomo, gdzie była światłość. I w naszym pokoleniu my też powinniśmy być czujni. Nam też mówią, nie ma Rusi. A jeżeli jest ruski świat, to jest współczesny projekt polityczny. Na przykład Putina i na przykład patriarchy Kiryła. I to jest niedawno wymyślony projekt. I jeżeli my nie wiemy, że już w XI wieku pojęcie ruski prawosławny, na co wskazuje profesor Dołoczko z Kijowa, nasz zresztą laureat Nagrody Ostrogskiego, że jedno z drugim pojęciem zlało się w jedno i dlatego mamy dzisiaj jeszcze, nasi rodzice mówią ruskie święta, polskie święta. Jest jeszcze Boratyniec ruski, Boratyniec lacki. I było Uście Ruskie, a stało się Uście Gorlickie. I jak jeden łęko po powrocie ziem zachodnich chciał kupić bilet do Uścia Ruskiego, to pani kasjerka powiedziała, nie ma takiego. Jest tylko Gorlickie. To nie daje mi pani bilet do Uścia Gorlickiego. I kupił, odszedł dwa kroki i powiedział, i tak pojadę do Uścia Ruskiego. Więc nam trzeba w pamięci zachowywać tą naszą ruskość, bo ona naprawdę obrosła bardzo bogatą kulturą i my nie możemy się poddać, że młodzi na przykład wstydzą się przyznać do ruskiego. Jak ja wybierałam tytuł do książki, to były różne propozycje. Gienek też uczestniczył w tym, zresztą Gienek w ogóle jest współtwórcą książki, bo bez niego ona by nie powstała. To zawsze to podkreślam. Ja bym nie była w tym miejscu, nikt by mi drzwi nie otworzył do tak szerokiego świata prawosławnego, nikt by nie był pierwszym przyjacielskim komentatorem wszystkiego, co napiszę i przewodnikiem. To jest niezwykle ważne, bardzo ważne. No więc szukaliśmy razem tytułu i ja myślałam, a może dać tytuł ruski? Ale mój syn, który rozumie wszystko, powiedział mi tak, słuchaj mamo, jeżeli będzie tytuł ruski, to młodzi będą wstydzili się kupić takiej książki, że ktoś będzie ich utożsamiał z tym, będą wstydzili się postawić na półkę, bo teraz świat intelektualistów tak obrył pojęcie ruskie, że młodym pozostało się tylko tego wstydzić. Więc ja tutaj w tej książce poszłam absolutnie pod prąd, bo rehabilituję, staram się przynajmniej ten termin, i w dalszych rozdziałach ciągle dopowiadam to, co stanowiło jak prądy, które zbierały się w wielką rzekę, czyli coś, co budowało ciągle tą naszą tożsamość, tą prawosławną ludzką na naszym terenie. Kiedy my korzystaliśmy i z doświadczenia ojców pustyni, ojców Kapadocji, Studios, Konstantynopolu, Świętej Góry Athos, i palamizmu, i neopalamizmu, i z ziemi w tej chwili rosyjskiej, czyli opcji na pustyni i Siergiejew Posad. I kiedy przekłady różne kwitły i kiedy też korzystaliśmy, tak jakoś pięknie się składało w naszej historii, że to, co w danym momencie wybuchało, rozkwitało w ramach tej prawosławnej ekumeny wschodniej, docierało do nas. Na przykład były dwa carstwa bułgarskie, a przedtem jeszcze był silny bardzo ośrodek w Ochrycie, którym zdjęciem właśnie byliśmy dokładnie chyba już 2 lata temu ze świętym Naumem Ochryckim i Klemensem Ochryckim. A potem 2 szkoły piśmienicze w Trnowie Wielkim. To w centrum Bułgarii. Dotarłam kiedyś jakoś autobusem, sama oderwałam się od grupy i pojechałam, bo musiałam być w Trnowie Wielkim. Teraz to jest takie, no mieścina byle jaka, zupełnie zapuszczona, zrujnowana. I kiedy tam rozkwitała szkoła literacka, szkoła przekładu, my natychmiast braliśmy od nich. Ale nam język starobułgarski był bardzo bliski, szczególnie dla naszych przodków. Bo na bazie starobułgarskiego tworzył się język cyrkiewno-słowiański, który jednał ten cały ogromny obszar prawosławia. I tak samo braliśmy z Athosu i nasi mnisi tam byli, ruscy mnisi byli, świętego Pantaleimona. Monaster był jako ruski założony, bo my teraz kojarzymy go z rosyjskim, ale on był przy założeniu ruski, bo on jest bardzo starenny, więc jednocześnie nasi mnisi tam służyli. Jeżeli księstwa mołdawskie podtrzymywały tą tradycję prawosławną, kiedy tam poszedł święty Paisiusz Wieliczkowski i podwisał Sarkiams na przykład, to my też z tego korzystaliśmy. I znowu u nas była odnowa hesychastyczna. Kiedy kwitł na ziemiach wołyńskich monaster poczajowski, nasi pielgrzymi tam podążali pieszo, teraz jeżdżą autobusem i nawet chodzą pieszo. I też z tego korzystaliśmy. Więc my byliśmy tacy, że z każdego źródła coś do nas wpłynęło. Z greckiego oczywiście już nie wspominam, bo bardzo dużo i do dzisiaj. I każde staramy się cenić. Nie to, że Bułgarzy nam nic nie mają do zaoferowania, a Moskale nie mają do zaoferowania, jak teraz część ludzi na Ukrainie mówią. Nie. My jeździmy do dzisiaj i korzystamy z tego obficie. Także ja czasem jak czytam te zapiski, które powstały w XVI wieku czy w XVII, to ten język jest ruski, wtedy to był autentycznie ruski język. Jest tak zrozumiały, że każdy z nas by zrozumiał, ale jest najbardziej zbliżony do tego, który jest w okolicach Bielska Podlaskiego i Polesia. I to językoznawcy mówią, że ten pogranicze między Białorusią a Ukrainą, czyli takie skrajne dla danych państwowości ziemie, najbardziej zachowały ten język ruski, bo centra wypierały na rzecz dialektów, które wydźwigały do poziomu języków państwowych, bo białoruski przecież zrodził się na bazie dialektu. Ukraiński też zrodził się na bazie dialektu zachodnio-ukraińskiego. A tutaj, na tym Pamierze, na pograniczu, pozostał jeszcze najbardziej czysty język ruski, który był bardzo językiem wykształconym, który miał swoją gramatykę. I jak mówi Jan Stradowski, badacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ta kultura ruska była całkowicie zamkniętym, samodzielnym, dojrzałym systemem i literackim, i w ogóle cywilizacyjnym. która mogła wchodzić w dialog z każdą i z każdym innym krajem kulturowym, a nośnikiem tej kultury był język ruski. Najpierw była forma staroruska. Na formę staroruską wpłynął bardzo język cyrkiewno-słowiański jako dialekt bułgarski, ale wzbogacony o taką leksykę wysoką, cerkiewną. I było tak, że możnowładcy w Kijowie posługiwali się swoim dialektem, ale poprzez cerkiew język starobułgarski, cerkiewno-słowiański w redakcji starobułgarskiej zaczął się zakorzeniać w Kijowie i nim zaczęli się posługiwać, jak to ładnie na wschodzie się mówi, kniżniki, no po polsku ludzie książki, można powiedzieć, i duchowni, i w oświacie. I później ta cerkiewno-słowiańszczyzna wpływała na język ruski, staroruski, ale żaden z nich żadnego nie zastąpił, ale był silny wpływ. I potem właśnie gdzieś od połowy XIV wieku językoznawcy mówią już o języku ruskim, a w połowie XVI wieku on już był bardzo dobrze rozwinięty. I co jest ciekawe, to o czym też nie mam w książce, o czym później się dowiedziałam, że po zajęciu przez Kazimierza Wielkiego Wołynia i Podola język ruski został wprowadzony do Krakowa, do kancelarii królewskiej. A polskiego jeszcze wtedy nie było oczywiście, bo wtedy była tam łacina. Czyli razem z łaciną na tym samym poziomie, bo trzeba było pisać do poddanych ruskich pisma, bo trzeba było z nimi się komunikować, bo był językiem międzynarodowym wtedy. I tak samo było z Wilnem, tyle że dużo później, kiedy w Wilnie językiem kancelarii wileńskiej był język ruski, już nie staroruski, a ruski. To mnie drażni, że Białorusini na przykład nazywają go starobiałoruskim. No tak wyciągają tą swoją tradycję, rozciągają. Białoruski tworzył się z dialektu, tworzyli go głównie szlachcice polscy na bazie jakiegoś dialektu w drugiej połowie, w połowie XIX wieku. No to jakżeż można nazwać ruski język starobiałoruskim? No i potem dopiero, po tym języku, kilka wieków później, wkracza do kancelarii wielkoksiążęcy Litwiego Księcia Litewskiego język polski, bo też była przedtem łacina. Ale język polski wkracza z takim impetem, bo zależało na polonizacji i latynizacji przecież ludzi ruskich, że o ile wspomniane przeze mnie te statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego, już mówiłam, po całym wieku XVI porozrzucane, były pisane w języku ruskim, to w roku zawarcia Unii Brzeskiej, w 1596, były przepisane statuty w języku ruskim, ale łacinką, a w 1614 roku w Dobrach Kiszków zostały już przetłumaczone na język polski. Czyli wiek XVII to był takim bardzo szybkim wprowadzaniem języka polskiego na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. I oczywiście unici to przede wszystkim przyjmowali. I mój kuzyn Wiesiek Choruży, jeszcze taką ciekawostkę dodam, no on jest historykiem. I zaczął badać, od dłuższego czasu zresztą to robię, tylko chcę teraz opublikować historię mojej rodziny. I dochodzi do dokumentów z XVII wieku, z XVIII ma. I bardzo dziwne zjawisko zaobserwował, że unici, no przecież nie kryjmy, nasi przodkowie byli unitami prawie wszyscy, byli bardziej papiescy od samego papieża, jak on się śmieje. Bo wieś unici, moich przodków, jedną z wsi, nazywali Jeziorany, a ona nazywa się Ozierany, a katolicy zapisywali w swoich dokumentach Ozierany, czyli ozioro od ruskiego Ozierany, ale już unici nazywali Jeziorany. Tak samo duchowni unicy byli podobno bardzo spolonizowani, bo łacina to na uniwersytetach jeszcze była językiem wykładowym do końca, do początku XIX wieku. Przecież Jędrzej Śniadecki walczył o wprowadzenie polskiego, to jest koniec XVIII, początek XIX wieku. To samo Kraków uważano, że Polski nie nadaje się do takiej mowy naukowej wysokiej. A ruska już funkcjonowała na bielestianych gramatach, pisano w Nowgorodzie Wielkim ruskimi literami po rusku w X, XI wieku, no w XI powiedzmy. Jarosław Mądry zakłada tam szkołę w XI wieku i kształci około 300 młodych ludzi. To jest naprawdę ogromna armia, ale tam nawet dzieci do dzieci pisały na tych bielestianych gramatach w swoim języku, w swoim zrozumieniu. Dla nas jest to bardzo ważne, dla cerkwi, dla jednoczenia było to, że język cerkiewno-słowiański, mimo że to jest taki język wysoki, powiedziałabym, ma swoje odmienności, to jednak był językiem zrozumiałym. To nie było to samo, co z łaciną, która dla wszystkich prawie narodów Europy Zachodniej nie była zrozumiała. No a język ruski też był absolutnie językiem naszym. I na bazie języka ruskiego tworzył się język ruski przez 2S. Też nie wiedziałam skąd, kiedy powstało 2S, czyli rosyjski. Otóż Grecy nazywali ruskich przez 2S. I stąd to powstało. No oczywiście, że rosyjski też się różni, ale dla nas jest zrozumiały. Dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.